Tu Radio Campus. Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Rozmawiamy w połowie listopada. No nie jest to najszczęśliwszy miesiąc dla Polaków. Raz, że zmiana czasu. Dwa, że no robi się chłodniej, mniej słonecznie, chociaż i tak w tym roku nie możemy narzekać. Ale jest to bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak poprawić sobie nastrój, jak znaleźć sens w życiu i to wszystko w zanurzeniu w nowych technologiach cyfrowych, bo przecież o tym rozmawiamy w naszej audycji. Czyli rozmawiamy w skrócie o mindfulness i taką ekspertkę od tego właśnie obszaru rozwoju technologii cyfrowych. Zaprosiłam cię do studia. Jest z nami dr Marta Kołodziejska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Cześć, Marta.
Cześć. Marta znana już państwu z badań nad religią w sieci, nad portalami dla osób wierzących i niewierzących. Dziś pochylamy się nad zupełnie innym obszarem, chociaż poniekąd powiązanym z tak zwanym dobrostanem nas jako użytkowników sieci. Marta, czy mindfulness to jest jakiś obszar, który pojawił się wraz z rozwojem nowych technologii, czy to jest coś, co istniało zawsze, a my po prostu o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej.
To znaczy tak, samo pojęcie mindfulnessu, prawda, czyli tej polskiej uważności, to jest coś, co ma swoje źródło w buddyzmie. Między innymi, bo jest jeszcze kilka różnych innych koncepcji, które jakoś ten sam motyw powtarzają. Natomiast przyjmuje się, że to jest, ma swoje źródło właśnie w buddyzmie. No i oczywiście ten buddyjski mindfulness, ta uważność ciągle jest praktykowana jako część medytacji, czy jakoś taki, powiedzmy, rodzaj pewnego nastawienia, ćwiczenia pewnego nastawienia do rzeczywistości. Więc to cały czas jest i jest od zarania dziejów, można powiedzieć, prawda? Natomiast to, co nowe technologie zmieniły, to jest w pewnym sensie wykorzystanie takiego jeszcze, można powiedzieć, elementu pośredniego rozwoju mindfulness, czyli MBSR-u, może ktoś z słuchaczy kojarzy, coś takiego jak Mindfulness Based Stress Reduction, to się nazywa, czyli redukcja stresu z wykorzystaniem mindfulness. No i to jest taki świecki, zupełnie pozbawiony tych buddyjskich terminów czy koncepcji, przynajmniej w tym, co widać. Jest to taki sposób praktykowania mindfulnessu, który bardzo silnie jest związany z kliniką, medycyną. Tutaj nazwisko Kabat-Zinna być może też niektórzy kojarzą. No i to, co nowe technologie zrobiły, to tak jakby wzięły ten MBSR-owy koncept mindfulnessu i przeniosły go, czy poszły jakby jeszcze krok dalej. Bo to, co na przykład zauważamy, to jest stworzenie takiej przestrzeni, gdzie ta praktyka uważności jest praktykowana właśnie w pojedynkę, prawda? Czyli o ile w buddyzmie i nawet w MBSR-ze to są jednak czynności wspólnotowe, grupowe, to tutaj jest człowiek i aplikacja, więc to jest taka fundamentalna zmiana. Natomiast na pewno nowe technologie przyczyniły się do popularyzacji tego typu zjawisk, prawda? Zwłaszcza opakowane, mówiąc kolokwialnie, w taką narrację naukowo-medyczną.
Rozmawiamy trochę dlatego, że być może korzystasz czy korzystamy z takich rzeczy, ale też przede wszystkim dlatego, że jako badaczka prowadziłaś i prowadzisz wraz z Michałem Palińskim projekt naukowy na ten temat. Co wy tam analizujecie? Tak. Bo wiemy, że ludzie potrzebują dobrostanu, dbają o to, by redukować stres, którego doświadczają listopadowymi wieczorami pewnie częściej.
Nie tylko.
Ale nie tylko w listopadzie. No i wy jako badacze, no Michał jest ekonomistą, ty jesteś socjologiem, socjolożką, pochylacie się nad taką sferą naszego życia, jak poszukiwanie otulenia, uważności, czy też takiego zaplecza uspokajającego. Co robicie, żeby dowiedzieć się, jak to tam wygląda?
To znaczy tak, ten projekt już się zakończył, ale on w ogóle wziął się z tego, że bardzo dużo wraz z rozwojem mindfulnessu pojawiło się takich krytyk, że jest to ta forma zachodnia, prawda, świecka, jest właściwie jakimś niemalże ośmieszeniem tej buddyjskiej tradycji, czy jest jakimś przeinaczeniem celu tej buddyjskiej tradycji. No i to były krytyki, które wychodziły z takich pozycji etycznych, buddyjskich,
religioznawczych, tak?
Nawet niekoniecznie, ale to były osoby, które po prostu praktykowały buddyzm, prawda? Czy były jakoś związane właśnie z etyką buddyjską. No i ta krytyka dotyczyła też MBSR-u, ale no, my chcieliśmy też sprawdzić, tak naprawdę, czy można to zobaczyć, prawda? Znaczy, czy w narracjach tych właśnie zmediatyzowanych praktyk mindfulnessu można odnaleźć te elementy, które ci krytycy podnoszą?
Poczekaj, Marta. W praktykach mindfulnessu zmediatyzowanych, to znaczy po naszemu, gdzie szukaliście, bo to już było, wiesz, zlepek nowomowy
dobrze,
socjologicznej. Zatrzymam, żeby słuchacze nadążyli tutaj za nami. Czyli badaliście to, co ludzie piszą, ci, którzy korzystają z praktyk mindfulnessu, co już jest staropolskie, pięknym słowem. I gdzie oni to piszą?
To znaczy tak, my analizowaliśmy nie tyle to, co ludzie piszą, tylko po pierwsze same narracje aplikacji Headspace. To jest jedna z trzech najbardziej popularnych na całym świecie aplikacji do mindfulnessu, takiego niebuddyjskiego.
Narracja aplikacji to jest to, co jest to, co pisane słychać. Do ludzi? To, co słychać.
To słychać, tak.
Czyli przekazy.
Tak, bo tam cała ta aplikacja opiera się na nagraniach. To są takie medytacje prowadzone przez chyba jednego człowieka, przynajmniej do tej pory tak było. I no, jest to taki zestaw rozmaitych właśnie medytacji podzielonych tematycznie. I to, co my analizowaliśmy, to przede wszystkim wiele nagrań właśnie z tej aplikacji, poświęconych różnym tematom, od zdrowia przez szczęście i produktywność, a także analizowaliśmy bloga, bo przez jakiś czas teraz ten blog już przestał być tak istotny, ale w tych wcześniejszych latach, tam 2018-2020, tam się na tym blogu jeszcze dużo działo i pisały tam osoby, które są związane zarówno z firmą Headspace, bo to teraz jest już bardzo lukratywny interes, ale też różni eksperci od psychiatrów, przez psychologów, przez coachów na przykład. Więc to był taki blog, gdzie oczywiście wszystko miało służyć promocji Headspace'a i w ogóle praktykowania mindfulness za pomocą tej aplikacji, ale też miało taki walor informacyjny, edukacyjny, jeżeli chodzi o różne kwestie związane z medytacją na przykład, czy korzyściami płynącymi ze zmiany podejścia do życia.
Okej, czyli narracja, opowieść, która jest tam przekazywana. Mhm. A czy użytkownicy też biorą udział? Tam są jakieś przestrzenie, że użytkownicy mogą napisać coś od siebie i biorą w tym udział?
To znaczy, w momencie, w którym my skończyliśmy analizę, takich opcji nie było. I teraz z tego, co się zorientowałam, jak jeszcze jakiś czas temu wchodziłam do tej aplikacji, no to tak naprawdę ten użytkownik jest przezroczysty. On istnieje tylko tyle, że wiemy, że korzysta, prawda, z aplikacji, ale dla innych osób ja, na przykład jeżeli ja korzystam, to co ja robię w tej aplikacji nie jest dla innych widoczne. I tak samo nawet na tym blogu nie było przestrzeni do podzielenia się swoimi refleksjami. Natomiast oczywiście takie przestrzenie są, no chociażby tam na Facebooku, prawda, są jakieś grupy. My akurat zajmowaliśmy się tylko aplikacją.
I co? Mamy aplikację i ona produkuje jakieś treści do użytkowników oraz te przekazy, którymi jesteśmy otulani w listopadowy wieczorny, smutny czas. I udało się wam wyróżnić jakieś różne typy tych narracji, które tam są przekazywane użytkownikom?
To znaczy, to, co nam się rzuciło w oczy od razu właściwie, to jest to, że w tych narracjach widzimy bardzo silne tendencje zarówno do medykalizacji, czyli tworzenia jakby definicji medycznych dla niemedycznych problemów. Czyli na przykład, jeżeli coś uznajemy w języku potocznym za poddenerwowanie, to mówiąc tak bardzo skrótowo...
Podniesiony poziom kortyzolu czy tam
tak,
czegoś, tak?
Tak, zasadniczo tak można to określić. Jest to po prostu przeniesienie tego też autorytetu na medyczne źródła, prawda? Czyli wyjaśniam jakiś problem, szukam rozwiązania, odwołując się do autorytetu medycyny, nauki, podając badania, prawda? Tam jest w ogóle bardzo dużo tego typu kwestii, czyli widzimy takie przejście od tych buddyjskich źródeł, nawet od MBSR-u, który jeszcze te buddyjskie różne narracje zawiera, ponieważ Kabat-Zinn, twórca MBSR-u, sam był praktykiem buddyzmu, czy jest praktykiem buddyzmu, więc starał się też część tych koncepcji włączyć. I tutaj jest jeszcze większe odejście od tego na rzecz właśnie tych narracji medycznych. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest nawet w tym opisie Headspace'a, który oni sami wyprodukowali, mówią o sobie, że łączą tradycję antyczną z nowoczesną medycyną i podejściem takim naukowym, prawda? Ani słowa o buddyzmie tam nie ma. To jest bardzo ciekawe. No, na pewno jest to zabieg celowy. Więc ta medykalizacja objawiała się tam na bardzo różne sposoby. Przez te ciągłe na blogu odwoływanie się do źródeł medycznych, do badań prowadzonych. Właśnie ci eksperci, którzy się na tym blogu pojawiali, prawda, to byli, poza oczywiście tymi coachami i tak dalej, no to byli właśnie psychiatrzy, prawda, psycholodzy, więc takie osoby, które też lekarze, neurolodzy na przykład. Więc to było bardzo istotnym komponentem tego bloga. Oczywiście w narracjach tych medytacji w aplikacji samej, no to już one służą czemuś innemu, więc czegoś takiego nie było. Natomiast na pewno bardzo silnie też było widać to podkreślenie, że medytacja służy rozwojowi mózgu na przykład, prawda? Że to nie jest tylko tak, że człowiek się poczuje lepiej, jest taki, jak powiedziałaś, otulony, ale też mózg się rozrasta i jest zdrowszy, nie wiem, ktoś ma bystrzejszy umysł, nie wiadomo. Prawda? Natomiast to podkreślenie tego benefitu dla osoby, który też ma wpływa na ciało, tak samo jak na ducha.
Na maksymalizację efektywności tego
też,
ciała.
Tak, to też było bardzo ciekawe, że oczywiście wspomniany był ten stres, który był przedstawiany właściwie tylko w takich kategoriach medycznych, prawda? Że stres ma wywołuje określone reakcje w organizmie, więc my medytacją możemy kontrolować te reakcje innymi procesami chemiczno jakimiś tam, prawda? Więc to było również bardzo, bardzo wyraźne właściwie w każdej tej medytacji, której słuchaliśmy. A jednocześnie drugim takim trendem, który w literaturze się przedstawia jako trochę taki opozycyjny, ale w naszym przypadku to akurat wyszło jako taka pewna płynna całość, czyli te uzdrowotnienie, healthicization to jest ten termin. I tutaj chodzi o to, że dbanie o zdrowie staje się takim imperatywem moralnym, prawda? Że trzeba być zdrowym, albo przynajmniej trzeba dążyć do tego zdrowia. I tutaj w tej aplikacji też jest taki bardzo silne podkreślenie tego, że człowiek musi próbować sobie polepszyć swój stan ducha. Jeżeli jesteś niezdrowy, to de facto to jest twoja wina.
I prawda? Obciążasz społeczeństwo, tak? Jest taka Turnera chyba koncepcja, która mówi właśnie o wymiarze takim też moralnym zdrowia i każdy, kto jest hazardzistą moralnym i na przykład decyduje się na jedzenie niezdrowego jedzenia, co w konsekwencji na przykład może oznaczać super size me albo coś innego, oczywiście to proste przełożenie, ale w tym duchu, jest obciążeniem dla społeczeństwa i zachowuje się niemoralnie, więc można go palcem wytknąć. Czy to jest ten taki przekaz, który też poniekąd jest tam zaszyty właśnie, że masz nadmiar stresu, więc możesz być ryzykowny dla systemu?
No przede wszystkim dla siebie, tak? Ten system jest oczywiście też gdzieś tam z tyłu, ale nie jest to tak wprost przekazywane. Raczej to jest przedstawiane w taki sposób, że jeżeli ty będziesz nieszczęśliwy, to jest większa szansa, że ludzie wokół ciebie też będą nieszczęśliwi, bo nikt nie chce koło smutasa siedzieć, prawda? Więc w pracy to lepiej w ogóle, żeby wszyscy byli pozytywni i ciągle mieli energię, żeby robić różne rzeczy, które są im zalecane. Więc to jest raczej na tej zasadzie, że ta nie ma może takiego bardzo silnego wskazywania na to społeczeństwo, tylko raczej ta twoja, powiedzmy, bezpośrednia wspólnota, czyli rodzina. Ta rodzina będzie cierpieć, jak będziesz smutny chodzić. Praca, w pracy twoi współpracownicy nie skorzystają tak bardzo z twojej obecności, jak będziesz, nie wiem, zamknięty w sobie i nie będziesz chcieć rozmawiać, prawda? Więc to są tego typu kwestie, ale przede wszystkim, co to jest bardzo mocno się tam wybija, to jest ten indywidualizm, prawda? Czyli z jednej strony to jest moja odpowiedzialność, jeżeli ja jestem chora, czy źle się czuję, czy jeżeli mam poczucie, że w pracy jestem mobbowana, to muszę zmienić swój stosunek do tego, a nie zmienić pracę. To jest raczej w tę stronę, prawda? Że wszystko tak naprawdę dzieje się w mojej głowie. To jest trochę, tak bym tę narrację opisała.
To w ogóle uważam, że świetny moment, że w listopadzie o tym rozmawiamy i ta opowieść taka defetyczno-depresyjna, z której próbujemy wyjść rozmaitymi sposobami, to jest pewnie dobry moment w roku, żeby o tym pomówić, ale jak opowiadasz o tych takich wewnętrznych naszych imperatywach, żeby poprawić swój dobrostan, żeby innym było lepiej, albo żeby być lepszymi pracownikami, żonami, córkami i nie wiem, koleżankami w pracy, czy kolegami w pracy, to też myślę o takiej koncepcji, która gdzieś w socjologii pobrzmiewa, quantified self, takie właśnie obmierzanie siebie z każdej strony, ale to, co się tam dzieje, to jest zupełnie w kontrze do mindfulnessu. Jeżeli miałabym powiedzieć, no to mamy taką wizję, w której staramy się obmierzyć siebie z każdej strony, zebrać informacje na swój temat, skonfrontować się z normami, które są gdzieś tam w społeczeństwie dostępne, no bo musimy mieć wskaźniki zdrowotne odpowiednie, żeby być dobrym obywatelem i takim człowiekiem i ciałem dobrym w tym społeczeństwie. No i wydawało mi się, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, że mindfulness jako praktyka uważności, teraz robię przerwy, spokoju, równowagi, jest właśnie dokładnym zaprzeczeniem tego pędu ku maksymalizacji naszej efektywności. A tu z tego, co wynika, jeżeli dobrze to czuję, bo być może to jest zupełnie zły wniosek, te aplikacje dalej zmierzają do tego, zasadniczo, żeby zwiększyć nasze efektywne działanie na różnych polach, czy też efektywne bycie w różnych rolach. Mhm. Tam jest takie jakby, no wiesz, kontrast, czy właściwie spięcie, no bo to może się wydawać jako oksymoron tak naprawdę. Mhm. Mindfulness i zwiększenie efektywności, to powinno nie iść w parze, a tutaj?
No idzie, tak? To znaczy, to jest też właśnie jeden z elementów krytyki tych iteracji zachodnich, mówiąc brzydko, mindfulnessu, że właśnie tak naprawdę on służy temu, żeby z ludzi zrobić takich pokornych, niebuntujących się pracowników, którzy grzecznie wykonują swoje działania, prawda? I to jest, no ta krytyka się pojawia regularnie. Natomiast ja bym tak daleko nie szła, oczywiście, ale to, co nam wyszło z tych analiz, to jest to, że rzeczywiście ta maksymalizacja produktywności jest bardzo ważna. Więc ten ruch Quantified Self, o którym ty mówisz, chociaż rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka jest zupełnie czymś innym, to jednak to, co i ten mindfulness w mediach, czyli aplikacyjny, powiedzmy, i Quantified Self mają moim zdaniem wspólnego, to jest ta konieczność odwoływania się do jakichś obiektywnych wskaźników, prawda? Czyli Headspace nam mówi, medycyna mówi, że medytacja poszerza mózg, mówiąc kolokwialnie, i w Quantified Self też, prawda, szukamy różnych parametrów, że jak będę spać 8,5 godziny, to będzie lepiej.
Z czego 4 godziny zen, tak, i tamtej głębokiej fazy, no bo przecież mamy to obliczone również na smartwatchu.
I 60 gram białka, prawda? To jest, jak zrobię 8500 kroków, to coś tam. Więc to też jest szukanie w pewnym sensie jakichś obiektywnych wskaźników, za pomocą których mogę coś poprawić, i de facto ta narracja, przynajmniej w Headspace'ie, jest bardzo podobna, prawda? No bo opieram się na autorytecie medycyny, nauki, żeby pokazać, czy żeby udowodnić użytkownikom, że mogą zmienić swoje życie, czy jakby Sloterdijk powiedział, muszą życie swoje odmienić, prawda? No i ten imperatyw rzeczywiście staje się, z jednej strony jest cały czas etyczny, ale z drugiej strony właśnie jest oparty na, powiedzmy, takich w cudzysłowie obiektywnych wskaźnikach.
A czy to znaczy, że my jako użytkownicy już w ogóle sobie nie wierzymy, tylko musimy się obudować takimi, wiesz, mamy internet rzeczy, te wszystkie wearables, które noszalne technologie, które nas wzbogacają w dodatkowe możliwości, ale też dodatkową wiedzę o nas samych, to jest tutaj jeszcze wiara człowieka w człowieka. I mówię człowieku indywidualnym w człowieku indywidualnym, a nie w zaufanie społeczne. Czy to jest jakiś taki znak naszych czasów, że potrzebujemy, wiesz, zewnętrzne uprawomocnienie tego, co robimy, i w jakiś sposób sięgamy po wskaźniki ekspertów, aplikacje, no bo my tracimy takie poczucie, że jesteśmy tutaj, wiesz, samostanowiącą jednostką?
Nie wiem, czy mogłabym aż tak daleko to pójść. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o ten mindfulness, to problemem jest trochę to, że to odwołanie do buddyzmu staje się jakimś takim niewygodnym kontekstem, którego chcemy się pozbyć. Bo Kabat-Zinn, na przykład, jak pod koniec lat 70. stworzył MBSR, no to był też trochę inny klimat polityczny, prawda? Odwoływanie się do jakiejś buddyjskiej terminologii to było New Age. To lepiej nie robić tego, on, prawda, był naukowcem, więc chciał celowo, tak jak się później tłumaczył, celowo unikał tych buddyjskich terminów, żeby właśnie nie denerwować ludzi, że tutaj New Age'owe, prawda, rzeczy wprowadza do akademii. A jednocześnie starał się pomóc pacjentom i rzeczywiście też odwoływał się do wyników badań naukowych, żeby swoje badania jakoś po pierwsze umocować, a po drugie powiedzieć, że mają one sens. Więc to, co ja bym powiedziała, że się dzieje, to jest raczej właśnie coraz bardziej, czy coraz mocniejsze przechodzenie praktykujących mindfulness, przynajmniej ten niebuddyjski, właśnie w taką naukową formułę, prawda, żeby zobiektywizować raczej, żeby mieć twarde dane, że to, co robię, przynoszę skutek. Więc ja nie wiem, czy to bym powiedziała, że jest jakiś taki brak zaufania do samego siebie, tylko raczej konieczność tej zewnętrznej obiektywizacji, prawda, że to, co robię, to jest dobry kierunek. Raczej tak. A jednocześnie jest to też takie bardzo, bardzo indywidualizujące, że ta wspólnota religijna, czy wspólnota praktyki, jak jest na przykład w MBSR-ze, nie jest już potrzebna. Wystarczy, że będzie jeden narrator i ja i mój telefon.
Co będziecie badać dalej? Czy myślicie w ogóle o tym, żeby gdzieś zagłębiać się jeszcze w te obszary zindywidualizowanych, a może grupowych praktyk? Nie ma takich praktyk grupowych związanych z mindfulnessem, takim ucyfrowionym, ale grupowo?
Teraz na przykład Headspace w czasie pandemii wprowadził taką opcję, że są symultaniczne medytacje na żywo o jakiejś konkretnej godzinie. My tego jeszcze nie badaliśmy, ale w ogóle chcieliśmy na początek, i jeżeli Michał będzie dalej chciał współpracować, no to nie wykluczam, że po prostu zrobimy badanie, które porównuje kilka tych aplikacji, bo te najbardziej popularne aplikacje są bardzo różne i Headspace jest no, szczególny, jeżeli chodzi o to, co oferuje i w ogóle jaki ma styl, jaka jest w ogóle formuła tej aplikacji.
Szczególny bo? Bo najpopularniejszy, czy bo ma inne funkcjonalności?
Bo inne aplikacje, na przykład Calm, która jest chyba drugą najbardziej popularną aplikacją do mindfulnessu, ma taki bardzo zen klimat, ich strona internetowa przedstawia góry, jezioro, no takie typowe scenerie, które sobie wyobrażamy, jak myślimy o medytacji, prawda, takiej spokoju, dobrym śnie i tak dalej. A Headspace jest taki kolorowy, ta jego pomarańczowa kropka, która jest ich takim symbolem, te ludziki, które są jak z kreskówki, które mózg jeżdżący na wrotkach. To jest wszystko takie dynamiczne, no i cała ta formuła, prawda, tworzenia tej aplikacji też jest taka bardzo, powiedziałabym, praktyczna, czyli szukam medytacji na, nie wiem, kłopoty ze snem, szukam medytacji na bieganie, szukam medytacji na chorobę.
I bardzo mi to zgrzyta z kategorią mindfulness, od której wyszłyśmy, od tej uważności, ciszy, równowagi.
Tak.
I ta funkcjonalna odsłona portalu, wyobrażałabym sobie te góry, jeziora, ciszę, spokój, pojednanie z naturą. Były takie teksty, które szły w kontrze do Quantified Self i właśnie mówiło o takim sentymentalnym, takim może nieco naiwnym, ale takim sentymentalnym powrocie do natury, by tam się wyciszyć, wyłączyć, być offline, wyłączyć się z tego biegu. A ty mówisz, że taka aplikacja, która właśnie ma temu służyć, jest jak funkcjonalny portal pozyskujący jakieś rozwiązania na konkretne problemy, które możemy tam zgłosić.
Tak, no i oczywiście jest dużo tam mówione o cyfrowym detoksie, ale to jest zawsze ten paradoks, jak zrobić cyfrowy detoks, korzystając
z aplikacji.
Prawda? No więc to ten problem pozostaje nierozwiązywalny, no ale oczywiście to jest aplikacja, która ma zarabiać i zarabia bardzo duże pieniądze. No więc celem jest to, żeby użytkownicy z niej korzystali, a nie żeby stwierdzili, że nad jeziorem wystarczy posiedzieć i może jest trochę lepiej.
Czyli
przeżyć.
Co, porównanie innych aplikacji, praktyki grupowe?
Na pewno fajnie by było też porozmawiać z użytkownikami, prawda? Zobaczyć, czy użytkownicy takiego Headspace'a czymś się różnią w ogóle w podejściu do mindfulnessu od na przykład uczestników MBSR-ów, prawda? Tych kursów jest strasznie dużo. Ja sama uczestniczyłam w takim MBSR-owym kursie i jest z czego wybierać, więc...
A nie mówią na tych kursach wyłączcie telefony komórkowe?
Nie, ale to tak naprawdę po prostu siedzimy i praktykujemy razem i nie ma mowy o tym, żeby ktoś siedział na telefonie. No to po prostu nie przejdzie.
I właśnie wracamy, prawda, do początku, do tego pytania, co te nowe technologie zmieniły nam w ujęciu mindfulnessu. Może to jest zupełnie inne poszukiwanie uważności, skoro za pomocą narzędzi, które w standardowych formach są nieprzyjęte, a może upowszechnienie, jak powiedziałaś, a może zwiększenie efektywności tych narzędzi, no bo to dzięki temu, że mamy je w kieszeni, zawsze możemy po nie sięgnąć nawet w metrze, jadąc przez 15 minut, być może da się to zrobić. Nie wiem, nie ćwiczyłam.
Da się, tak, 10 minut można tam mieć medytację.
Znaleźć sobie odpowiedni kanał medytacja do metra i tam rozumiem, że można zmaksymalizować efektywność umysłu na wieczorną pracę.
Tak jest.
Nie popularyzujmy tych teorii.
Nie, ale oczywiście to też zależy od tego, czego chcemy od takich aplikacji, prawda? No bo ona sama w sobie ma jakąś narrację i to akurat badaliśmy. Natomiast bardzo dużo zależy tu od użytkownika. Jeżeli ktoś będzie potrzebował tego, żeby rzeczywiście, no nie wiem, po trudnej rozmowie w pracy się zrelaksować, to czemu nie, prawda? To jest właśnie to pytanie zawsze o granice, kiedy coś nam służy, a kiedy coś wydaje nam się, że nam służy, a tak naprawdę nie. I to my tego akurat nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo to wszystko zależy od tego człowieka, który po ten telefon sięga.
Nie rozstrzygajmy zatem tych dylematów.
Nie.
Życzymy słuchaczom dobrego listopada i kolejnych miesięcy, które mogą nie być łatwe, ale w uważności, spokoju, może ciszy, jeżeli tego potrzebujemy, a jeśli nie, to jest bardzo wiele aplikacji, które mogą nam urozmaicić ten czas jesienno-zimowej słoty. Marta, wielkie dzięki za kolejną super fajną rozmowę, bo wątki, które przynosisz do studia są zazwyczaj niszowe, a okazuje się, że są najbardziej fascynujące ze wszystkich, jakie można wyobrazić sobie w pracy badawczej. Także bardzo dziękuję. Naszym gościem była nieoceniona dr Marta Kołodziejska, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że wypoczęci, zrównoważeni, uważni, z oddechem wejdziemy w kolejne dni tego tygodnia, czego Państwu i sobie życzę. Justyna Pokojska, zapraszam.
Efekt sieci. Efekt sieci.